Mój Paryż, Radio France International. Minęła 18, mamy dziś 9 dzień grudnia, a rok, przypomnę na wszelki wypadek, ciągle jeszcze 2007. Dobry wieczór Państwu. Kłaniają się za szyby reżyserki Andrea Kunowa, a ze studia Grzegorz Dobiecki. Dziś w programie wystąpią ponadto Piotr Kamiński, współautor dziennika, Sylwia Gibbs, która przygotowała kronikę europejską, Anna Rzeczycka, opowiadająca o Polsce we Francji, Kasia Zawicka, specjalistka od piosenki z dawnych i nowych czasów oraz Marek Brzeziński, redaktor przeglądu francuskich tygodników. A za chwilę wiadomości. Mówi Paryż, Arasi. Choinki już w sprzedaży ciągłej, sklepowe witryny kuszą świątecznymi atrakcjami, gwiazdki pobłyskują zewsząd, Boże Narodzenie za pasem. Do tego klimatu nawiązał w niedzielę Benedykt XVI z właściwą sobie stanowczością. Niestety zbyt często sposób postrzegania Bożego Narodzenia jest wypaczany przez mentalność materialistyczną, powiedział papież w trakcie niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Już dzień wcześniej zwierzchnik Kościoła Katolickiego ubolewał, że wielu rodziców, cytuję, korumpuje swoje dzieci poprzez łudzenie ich fałszywymi wzorami szczęścia i kierowanie w ślepy zaułek konsumeryzmu. Koniec cytatu. Te informacje podajemy na wstępie, żeby w dzienniku nie mówić tylko o polityce, bo dalej będzie już tylko o prawdziwych wzorach szczęścia i szerokich alejach wiodących ku powszechnej pomyślności. Aha, byśmy jeszcze jednak przez chwilę, chociaż nie byli trywialnie przyziemni, odnotujmy w tym miejscu, że amerykańska agencja kosmiczna NASA wykluczyła ostatecznie start wahadłowca Atlantis w grudniu. Najbliższa próba odlotu odbędzie się nie wcześniej niż 2 stycznia. Od czwartku prom usiłował wzbijać się w niebo czterokrotnie. Czwarte podejście nieudane, jak poprzednie, miało miejsce w niedzielę. Przyczyną odroczenia startu było wadliwe działanie wskaźnika poziomu paliwa wodorowego w zewnętrznym baku wahadłowca. Natomiast jak informowały źródła rosyjskie, z kosmodromu Bajkonur z powodzeniem wystrzelono w niedzielę kolejnego wojskowego satelita. Według oficjalnych wyjaśnień uzupełni on kosmiczną infrastrukturę rosyjskich sił zbrojnych, złożoną już z około 60 takich urządzeń. Tu Paryż, Radio France International. Uczestnicy zakończonego w Lizbonie 2 szczytu Unia Europejska-Afryka przyjęli akt ustanawiający między nimi, jak to nazwano, nowe strategiczne partnerstwo. Jego stronami staje się 27 krajów ze Starego Kontynentu i 53 z Czarnego Lądu. Wspólną strategię naszkicowaną w końcowym dokumencie mają wyznaczać następujące zasady. Jedność Afryki, wzajemna zależność Afryki i Europy, wspólna odpowiedzialność, poszanowanie praw człowieka, pryncypiów demokracji i państwa prawa oraz uznanie prawa do rozwoju. Zdaniem José Sócratesa, prezydenta Portugalii, która gościła transkontynentalny szczyt i która przewodzi obecnie pracom UE, spotkanie w Lizbonie rzeczywiście zamknęło pewien rozdział w historii, zwłaszcza zaś jego najbardziej bolesne stronice. Okazuje się jednak, że nie wszystkie kartki odwróciły się definitywnie. Jak donosi agencja Reutersa, większość państw afrykańskich nie godzi się na nowe umowy o współpracy gospodarczej proponowane przez Unię Europejską. Część afrykańskich delegacji miała za złe europejskim rozmówcom publiczne skrytykowanie dyktatorskich rządów Roberta Mugabe w Zimbabwe, gdyż ten temat nie był przewidziany w oficjalnym programie obrad. Ze słowami potępienia pod adresem kacyka z Harare pośpieszyła, jak to obiecywała, przede wszystkim kanclerz Angela Merkel, stwierdzając, że Mugabe szkodzi wizerunkowi nowoczesnej Afryki. Nicolas Sarkozy zapowiedział, że nie poda ręki prezydentowi Zimbabwe, sądząc z ostatnich doniesień słowa dotrzymał. Mugabe skrytykował w niedzielę, jak to ujął, arogancję niektórych państw UE, które ośmieliły się wytykać mu gwałcenie praw człowieka. Na czarnej liście czarnego przywódcy znalazły się Niemcy, Szwecja, Dania i Holandia. Wspomniany prezydent Francji nie byłby sobą, gdyby nie wystąpił z własnymi inicjatywami i na forum w Lizbonie. Zaproponował tam kontrakt bezpieczeństwa między Europą i Afryką. Zadeklarował, że Francja gotowa jest dokonać pogłębionej oceny stanu własnych sił zbrojnych w Afryce i rozważa możliwość znormalizowania swych stosunków z Ruandą i z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Unia Europejska, zdaniem Sarkoziego, winna mieć własny korpus pokojowy w Darfurze. Jak oznajmił José Sócrates na zakończenie szczytu w Lizbonie, następny tego rodzaju zlot powinien się odbyć w 2010 roku w Afryce, a konkretnie w Libii, gdyż wszystkich zainteresowanych zaprasza tam pułkownik Muammar Kaddafi. On sam jest tymczasem oczekiwany już w poniedziałek w Paryżu. O atmosferze przed tą oficjalną wizytą opowie Piotr Kamiński.
Pięciodniowa, a więc nie epizodyczna wizyta Muammara Kaddafiego w Paryżu budzi sprzeczne emocje. Z jednej strony prezydent Nicolas Sarkozy liczy na tłusty pakiet kontraktów niezbędnych francuskiej gospodarce, z drugiej jednak nie brak osobistości i to nie tylko w szeregach oportunistycznej opozycji, nie kryjących, łagodnie mówiąc, niechęci do libijskiego przywódcy oraz wątpliwości co do owej wizyty i jej widowiskowego charakteru. Kaddafi zostanie przyjęty z wielką pompą. Dwie wizyty w Pałacu Elizejskim, wizyta w Zgromadzeniu Narodowym, wytworny namiot rozbity w ogrodach oficjalnej rezydencji, by uszanować koczownicze tradycje Beduinów. Spotkanie z intelektualistami w siedzibie UNESCO oraz polowanie. Wedle jego syna Seifa el-Islama ma to przynieść Francji kontrakty na sprzedaż Airbusów za 3 miliardy euro, reaktora jądrowego oraz sprzętu wojskowego. Paryż nie traci nadziei na sprzedaż myśliwca bombardującego Rafale firmy Dassault, który nie cieszy się chwilowo wzięciem na rynkach międzynarodowych. Pułkownik nie uczynił nic, by przed wizytą wywietrzyć nieco otaczający go smród siarki. Na szczycie europejsko-afrykańskim w Lizbonie wołał głośno, że to normalna rzecz, iż słabi uciekają się do terroryzmu. Nicolas Sarkozy, wielce zakłopotany polemiką, tłumaczy się jak może, zapewniając, iż obiecał libijskiemu przywódcy poparcie w jego wysiłkach, by wrócić na forum międzynarodowe. W innych sprawach, takich jak jego osobowość czy temperament, nie ja go będę sądził, powiedział francuski prezydent, przypominając, ilu to wielkich przywódców odwiedziło Libię, zanim jeszcze Kaddafi uwolnił Bułgarię. Pielęgniarki. On zaś poleciał tam dopiero, gdy już było po wszystkim. Agencje przypominają, że Libia rozpoczęła długą drogę powrotną na światowe salony 4 lata temu, gdy wyrzekła się oficjalnie broni masowego rażenia i wypłaciła odszkodowania ofiarom zorganizowanych przez Trypolis zamachów terrorystycznych na 2 samoloty pasażerskie. Całe szczęście, że nie były to Airbusy. Choć rządząca partia UMP broni Realpolitik Sarkozy'ego, socjaliści mają używanie, żądają anulowania wizyty Kaddafiego w zgromadzeniu, przypominają apologię terroryzmu na lizbońskiej trybunie, gdzie Sarkozy uścisnął dłoń Libijczykowi, oraz wiadome dawne sprawki pułkownika mnożą rozżarzone do białości przymiotniki. Pani Ségolène Royal, przegrana kandydatka socjalistyczna w ostatnich wyborach, nie odmówiła sobie przyjemności, by skojarzyć tę wizytę z gratulacjami, jakie Sarkozy skierował do Putina po wątpliwej uczciwości w wyborach parlamentarnych w Rosji. Kaddafi tymczasem uważa paryską wizytę za szczebelek na drodze do Waszyngtonu. Jak powiada cytowany przez Reutersa dyplomata europejski, Libia zawsze uważała, że tam właśnie jest klucz do wszystkiego, a kraje europejskie mają znaczenie drugorzędne.
Z Paryża słuchacie Państwo wiadomości RSI. W poniedziałek wygasa termin wyznaczony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ dla zwieńczenia konkretem negocjacji w sprawie przyszłości Kosowa. Jak wiadomo, konkretów w tej sprawie nie ma. Javier Solana, rzecznik dyplomacji europejskiej, jest niemniej przekonany, że w Kosowie nie dojdzie do nowego wybuchu przemocy. Wierzę, że ani Belgrad, ani Pristina nie wystawią na kolejną ciężką próbę procesu stabilizacji Bałkanów, powiedział Solana w wywiadzie dla niemieckiego Welt am Sonntag. Agencja AFP pisze z Brukseli, że Unię Europejską czeka trudne zadanie, przekonanie niektórych swych członków do wspólnego pilotowania niepodległości Kosowa, która mimo wrogości Moskwy wobec takiego planu wydaje się perspektywą nieuchronną. Pristina ogłosi proklamację niepodległości zapewne już na początku nowego roku. W przyszłym tygodniu Unia Europejska wyśle do Kosowa prawie 2000 policjantów i prawników, którzy wesprą lokalne siły ładu i porządku. Na ten nieuchronny scenariusz nie godzą się wciąż Serbowie. W niedzielę wybierali swojego prezydenta w bośniackiej enklawie, czyli w Republice Srbskiej. Była to manifestacja ich jedności i niepodzielności, ważna w kosowskim kontekście. Jak wiadomo, Serbowie uważają Kosowo, zamieszkałe w ogromnej większości przez Albańczyków, za swą narodową kolebkę. Premier Francji François Fillon bawi w Argentynie, gdzie w poniedziałek władzę prezydencką obejmie oficjalnie pani Cristina Kirchner. Już pierwszego dnia oficjalnej wizyty w sobotę Fillon oddał cześć ofiarom wojskowej dyktatury z lat 1976-83, wśród których byli także obywatele Francji. Jednak, jak uważa agencja AFP, francuski premier chce przede wszystkim rozszerzyć front krajów latynoskich skłonnych wesprzeć Francję w zabiegach o uwolnienie Ingrid Betancourt, francusko-kolumbijskiej zakładniczki, przetrzymywa od ponad 5 lat przez komunistyczną partyzantkę FARC na pograniczu Kolumbii i Wenezueli. W tym celu Fillon spotka się w poniedziałek przy okazji ceremonii inwestytury pani Kirchner z prezydentem Wenezueli Hugo Chavezem, któremu tezy partyzantów z FARC są dość bliskie. Premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, zażądał w niedzielę natychmiastowego uwolnienia 5 obywateli swego kraju porwanych w Iraku. Brown dodał, że cokolwiek stanie się uprowadzonym, Londyn nie zmieni swojej polityki wobec Iraku. Jeśli wierzyć przesłaniu nadanemu przez porywaczy za pośrednictwem stacji telewizyjnej Al Arabiya, zakładnikom grozi zaś śmierć. Terroryści, którzy nie podpisali się żadną ze znanych nazw formacji dżihadu, domagają się wycofania oddziałów brytyjskich z Iraku. Mówi Paryż Radio France International, to były niedzielne wiadomości, z kolei przegląd francuskich tygodników pod redakcją Marka Brzezińskiego.
Zerknijmy do prawicowego L'Espresso. I cóż tam czytamy? Ano, że pewnego dnia człowieka okiełzna klimat na Ziemi, czyli sposoby ratowania klimatu. Tygodnik pyta o to słynne osobistości od Ala Gora i Gorbaczowa po Leonardo DiCaprio, Hillary Clinton i Nicolasa Hulot, który robił różne rzeczy, by bronić przyrodę przed zgubnym wpływem człowieka, włącznie z pływaniem na desce z żaglem między krami i wielorybami u wybrzeży Grenlandii. Także prawicowy Le Point proponuje, abyśmy zajrzeli za kulisy dyskretnego uroku luksusu życia prezydenta Nicolas Sarkozy'ego. Ale oprócz tego mamy pełny wybór tematów, kłopoty Chaveza w procesie wtłaczania Wenezueli pod socjalistyczny bucior, Serbia i pożegnanie z Kosowem, Belgia i co dalej z dwukulturową monarchią konstytucyjną. Iran i program nuklearny, a skoro o atomie mowa, to znajdziemy tutaj także krótką notkę o przejęciu uranu przemycanego z byłego Związku Radzieckiego. Wreszcie idący lewym halsem i to z mocnym przechyłem, Le Nouvel Observateur zamieszcza artykuł zatytułowany Paryżanie oceniają Delanoë. To o rządach socjalistycznego mara stolicy. Dalej, drugie życie Segoleny to o przegranej liderce lewicy, która teraz miota się, lewica, nie liderka, na francuskiej scenie politycznej kompletnie rozbita. Oto Sarkozy za wózkiem w supermarkecie, wielkie dosyje o tym, co Albert Camus powiedział pół wieku temu w Sztokholmie. Dalej, strasznie obrośnięte łona gołych dam, to reportaż z Biblioteki Narodowej i bulwersującej wystawy. No i nareszcie Putin. Brawo, Nouvel Obs. Rosję zauważył. Lewicowy tygodnik o sytuacji w Rosji pisze jako o królewskiej drodze Putina do tronu. A zatem zajrzyjmy na 78. stronę Le Nouvel Observateur. Czytamy tam starą prawdę, że Putin, mając 2/3 miejsc w Dumie, może zmienić konstytucję federacji jak chce. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby takiej przewagi nie miał, to i tak mógłby konstytucję zmieniać. A zatem co odkrywczego znajdziemy w analizie francuskiego pisma? Ano, ujęcie tematu chciałoby się rzec poetyka opisu sytuacji w Rosji. Zacytujmy. Brakuje tylko symbolicznej daty, aby obchodzić rocznicę ostatecznego pogrzebania rosyjskiej demokracji, która każdego dnia, dzień po dniu, zapada się głębiej i głębiej w śpiączkę od czasu, gdy były pułkownik KGB, Władimir Putin i jego ludzie w mundurach zawłaszczyli sobie w 1999 roku Kreml, a to dzięki mocno w swym pochodzeniu podejrzanym zamachom i z góry zaprogramowanej wojnie w Czeczenii. Początek bardzo obiecujący, dalej francuski lewicowy tygodnik nie spuszcza z tonu i pisze o tym, że Putin zamienił namaszczone manipulacjami i oszustwami odbywającymi się w aurze korupcji i nieuczciwości wybory powszechne 2 grudnia w plebiscyt mający potwierdzić popularność swoich rządów wśród rodaków. Te wybory miały jedno na celu – utrzymanie się prezydenta Putina przy władzy. Przywódca opozycji Garry Kasparow złożył wieniec przed siedzibą Komisji Wyborczej, aby wziąć udział w pochówku rosyjskiej demokracji. Niczego nie brakowało w bogatym arsenale manipulacji, czytamy we francuskim lewicowym tygodniku Le Nouvel Observateur. Lista jest długa, zmiana prawa wyborczego po to, aby wyeliminować opozycję, przejęcie środków masowego przekazu, dodajmy od siebie, mordując po drodze najbardziej znaczących przeciwników, takich jak Anna Politkowska, wywieranie nacisków psychologicznych i fizycznych na wyborcach, represje wobec opozycji, torpedowanie obecności obserwatorów spoza Rosji, policja aresztująca wszystkich tych, którzy zdobyli się na protest przeciwko Putinowi. Dalej wielokrotne oddawanie głosów przez te same osoby, czyli niech żyje Gogol i martwe dusze. Jednym słowem, wszystko, tylko niewolne demokratyczne wybory, stwierdza francuski tygodnik Le Nouvel Observateur. A my dodajemy od siebie, że system Putina znakomicie zdał egzamin. Tyle tylko, że z demokracją ma to tyle wspólnego, co hiszpański torrador z dinozaurami z pustyni Gobi. Gwałt na demokracji oczywisty, ale oficjalne media, bo innych nie ma w Rosji, milczą na ten temat. Woda w usta. A do tego wielka machina wyborcza, niczym skopiowana z epoki Sowietów, co nie powinno dziwić, jeśli pamiętamy o tym, że prezydent to były agent KGB. Oszustwo i przemoc, a rosyjskie środki masowego przekazu są ciche i głuche, bo jakie mają być, skoro są pod butem Putina? Telefony komórkowe w prezencie, bufety pełne jedzenia jak dla Sowietów, loterie, najmodniejsze fryzury za darmo, a nawet konsultacje ginekologiczne. Wszystko w zamian za głos na Putina. Bez wątpienia były to wybory znakomicie wpisujące się w klimat społeczny i polityczny Związku Radzieckiego. Przypomnijmy tu zatem na marginesie tych informacji, że prezydent Putin oświadczył swego czasu, że największą tragedią geopolityczną XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego. Nic dodać, nic ująć. Okradziono Rosję z demokracji, grzmiały kręgi opozycji, ale to był głos wołający na puszczy. Na wyniki tak prowadzonej kampanii nie trzeba było czekać do policzenia głosów, pisze francuski tygodnik. Przecież w takiej zbuntowanej Czeczenii udział brało 100% uprawnionych, którzy w 100% oddali głosy na Putina. Były to najgorsze wybory epoki postsowieckiej. To miało więcej wspólnego ze zbieraniem deklaracji miłości i uwielbienia wobec Putina niż z demokracją, pisze Le Nouvel Observateur, dodając, że od momentu, gdy Putin stanął na czele jednej Rosji, wiadomo było, kto zostanie zwycięzcą. Rosjanie bardzo boleśnie odczuli burzliwe przechodzenie od radzieckiego socjalizmu do dzikiego kapitalizmu. Teraz jednak w ostatnim czasie mogą się cieszyć względną stabilnością polityczną i dobrobytem, które zawdzięczają przebogatym złożom surowców, ropy i gazu. Przychodzi zatem do głowy pytanie o to, dlaczego władza, która była pewna zwycięstwa, zdecydowała się na takie oszustwa wyborcze. Rzecz jasna, główny powód to spuścizna sowieckiej mentalności pogłębionej przez obecność czekistów u sterów władzy. Zdają oni sobie sprawę z tego, że nie do końca mają do niej prawo, stąd sięgnęli po tak bliskie ich sercu środki represji. Stawka jednak jest jeszcze wyższa. Mimo że z Rosji demokracja została wypędzona, to jednak polityka umieszczona pod skórą oficjalnego obiegu informacji rządzi się swoimi prawami i zasadami gry, a te są bezlitosne. Putin musiał wygrać z miażdżącą przewagą, aby władza wciąż spoczywała w jego rękach. Dlatego i on, i jego czekiści nie zawahali się zamienić wyborów w operację specjalną, pisze francuski tygodnik, który dalej rozważa kilka możliwych scenariuszy. Putin może teraz podać się do dymisji, aby wykorzystując lukę w konstytucji po przerwie móc znów po raz trzeci kandydować w wyborach prezydenckich. Przerwa sprawi, że nikt mu nie zarzuci, że naruszył konstytucję, bo przecież nie był to trzeci raz pod rząd. Inne rozwiązanie to zezwolić na wybór nowego prezydenta, którego szybciutko sam zastąpi. Wreszcie może wyprowadzić centralny ośrodek władzy z Kremla. Nowy prezydent zostanie marionetką, a władza będzie spoczywała w rękach premiera, oczywiście Putina. Wreszcie można zmienić konstytucję, jak się ma taką większość w Dumie, a przecież już powstały, oczywiście spontanicznie, komitety domagające się od Putina, aby kandydował po raz trzeci, czytamy w Le Nouvel Observateur. Rosją interesuje się chociaż w mniejszym stopniu również tygodnik L'Express, który pisze o złotym wieku Putina. Także to pismo nie ma żadnych wątpliwości, kto będzie rozdawał karty i kto jest mistrzem sytuacji. Miażdżący sukces w wyborach, bo do wyniku jednej Rosji trzeba także dołożyć rezultaty, jakie osiągnęły manipulowane przez Kreml partie pseudoopozycyjne, to dopiero pierwszy etap batalii o władzę absolutną. L'Express podkreśla jeszcze jedną stronę rosyjskiego medalu. Wprowadzony przez Putina system tzw. władzy pionowej pozwala mu nie tylko trzymać w dłoni wszystkie nitki polityczne, ale też sprawia, że jest on jednym z najbogatszych ludzi w Europie. W końcu Władimir Putin jest właścicielem 4,5% akcji energetycznego Molocha, czyli Gazpromu, którego kapitał ocenia się na 313 miliardów dolarów. Do Putina należy także 37% pakietu Surguntegazu, jednego z czterech najbardziej liczących się w Rosji koncernów paliwowych. Jest również powiązany z przedsiębiorcą i finansistą niejakim Gennadijem Timoszenką, założycielem firmy Gunvor z siedzibą w Genewie, która jest odpowiedzialna za negocjacje w sprawie 1/3 eksportu rosyjskiej ropy naftowej. Ponoć w ubiegłym roku zyski Putina zamknęły się sumą 4 miliardów dolarów, pisze L'Express, dodając, że możemy sobie łatwo wyobrazić, jaki majątek zebrał Władimir Putin w ciągu 7 lat władzy na Kremlu. Dodajmy od siebie, a ile jeszcze do tego dorzuci hiperputin, jak prezydenta Rosji nazywa prawicowy tygodnik Le Point.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
12 grudnia odbędzie się w strasburskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego uroczysta proklamacja Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, którą podpiszą przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Europejskiej i premier Portugalii jako prezydent Unii do końca 2007 roku. W listopadzie Parlament Europejski przyjął rezolucję zatwierdzającą Kartę Praw Podstawowych większością 534 głosów. 85 europosłów głosowało przeciw, 21 wstrzymało się od głosu. Parlament Europejski zwrócił się jednocześnie z gorącym apelem do Polski i Wielkiej Brytanii o podjęcie wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie w kwestii nieograniczonego obowiązywania karty. Proponujemy dziś rozmowę z polską eurodeputowaną Genowefą Grabowską na temat treści i znaczenia Karty Praw Podstawowych oraz zastrzeżeń, jakie wzbudza w dwóch krajach członkowskich, Polsce i Wielkiej Brytanii. Pani Genowefa Grabowska jest prawnikiem, członkinią Komisji Spraw Konstytucyjnych i frakcji Partii Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim.
Karta Praw Podstawowych jest zupełnie nowym dokumentem, ale jest jednocześnie zbiorem artykułów, które formułują prawa zawarte już w innych dokumentach uchwalonych przez inne ciała ustawodawcze. Więc na czym polega jej nowość?
Nowością jest fakt, że po podpisaniu i ratyfikowaniu całego traktatu wraz z kartą, karta będzie miała charakter wiążący. To oznacza, że obywatele Unii Europejskiej będą mogli z tej karty czerpać pożytki polegające na tym, że gdyby znaleźli jakąkolwiek legislację unijną lub narodową, która będzie w sprzeczności z prawami zawartymi w tej karcie, mogą pójść do sądu, mogą wskazać na tę rozbieżność i wówczas sądownie można będzie zmusić tego legislatora, który wydał sprzeczne z kartą prawa narodowe, do ich zmiany, a obywatel, jeżeli poniósłby uszczerbek dlatego, że nie stosowano wobec niego praw wynikających z karty, będzie miał tytuł do rekompensaty.
A tej możliwości obywatele Unii nie mieli, kiedy te same prawa były zawarte na przykład w Konwencji Europejskiej Praw Człowieka czy w Europejskiej Socjalnej Karcie Rady Europy?
Więc jak chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka, to aby wyegzekwować te prawa, dodajmy stare prawa, bo Europejska Karta Praw Człowieka to przecież rok 1950-52, musieli udać się do Trybunału w Strasburgu i tam musieli dochodzić sprawiedliwości, wskazując, który wyrok sądu krajowego jest dla nich niekorzystny, ponieważ jest sprzeczny z prawami wynikającymi właśnie z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Europejska Karta Socjalna nie jest dokumentem wiążącym i nie można na jej podstawie dochodzić swych praw. Trzeba przyznać, że zarówno prawa te wynikające z Europejskiej Konwencji, jak i te zawarte w Europejskiej Karcie Socjalnej, jak i inne prawa Unii Europejskiej, z których korzystają obywatele, są także przeniesione do ustawodawstw narodowych. Więc to nie jest tak, że bez Karty Praw Podstawowych obywatel nie może żyć. Może żyć, aczkolwiek będzie to życie miał troszeczkę trudniejsze, a poza tym, jeżeli obywatele 25 państw członkowskich będą z tych praw korzystali, a obywatele Wielkiej Brytanii i niestety Polski nie, no to Polska sama stawia się jak gdyby na marginesie tego całego ogromnego działu walki o prawa człowieka. Polska, która była przecież pionierem w walce o solidarność europejską, o równość, o sprawiedliwość. To były hasła, które w latach 80. widniały na sztandarach Solidarności, które promowaliśmy we wszystkich działaniach i europejskich, i międzynarodowych. I teraz się nagle okazuje, że Polacy, jedno z najbardziej proeuropejskich społeczeństw w Unii Europejskiej, stają na boku. Na boku, poza tą możliwością korzystania z karty, no ponieważ z bliżej nieokreślonych przyczyn poprzedni rząd uznał, że Polska nie będzie się tym dokumentem wiązała.
Chciałabym zapytać z formalnego punktu widzenia, czy wyjątkowy status Polski dotyczy całości karty, czy tylko niektórych jej zapisów?
Jeżeli się wyłącza możliwość związania z kartą jako całością, to nawet jeżeli dodaje się w deklaracji, bo tak uczyniono, że będziemy respektować to, co wiąże się z solidarnością pracowniczą, to nie wystarcza, bo te prawa my i tak mamy, one wynikają z polskiej konstytucji. Tu szło raczej o symbol i o pokazanie, że my nadal jesteśmy w czołówce państw walczących o prawa człowieka i że naszym obywatelom te prawa dajemy, że obywatele Polski nie będą traktowani gorzej niż obywatele pozostałych państw członkowskich, którzy te prawa mają. Jest to bardziej symbol bycia w Europie niż korzystania z poszczególnych praw, istnienie których można wydedukować i z polskiej konstytucji, i z umów międzynarodowych, którymi Polska jest związana. Aczkolwiek nie wszystkie, bo są takie prawa, które są bardziej zaawansowane w karcie praw podstawowych i których na przykład w ustawodawstwach narodowych państw członkowskich Unii nie ma. Mnie się na przykład bardzo podoba taki takie stwierdzenie zawarte w pierwszej części karty, która się zresztą pięknie nazywa godność, stwierdzenie, że integralność osoby ludzkiej jest nienaruszalna i że jeżeli chciałoby się dysponować na przykład organami, jest taka możliwość, ale za zgodą osoby, której to ma dotyczyć. My to w polskim prawie mamy, ale tu jest podkreślony szacunek właśnie dla integralności osoby ludzkiej. Jest tam także zawarty wyraźny zakaz klonowania istoty ludzkiej. Więc są to bardzo mądre i bardzo świeże zapisy uwzględniające osiągnięcia także inżynierii genetycznej. Podoba mi się w tym dziale również bardzo podejście do ludzi starszych. My oczywiście mamy zabezpieczenia socjalne, o tym mówimy, ale wiemy, jak ludzie starsi w Polsce generalnie, w społeczeństwie jeszcze dość dalekim od obywatelskiego, są traktowani. A tam się mówi, żeby zwracać uwagę właśnie na ludzi w podeszłym wieku, nie pozwolić na ich wykluczenie ani z życia społecznego, ani z kulturalnego, ani z gospodarczego. A więc troska o tę trzecią generację, nie tylko o młodych, nie tylko o pracujących, ale o tych, którzy na ten powszechny dobrobyt w bogatych europejskich państwach zapracowali. Teraz mają być wśród ludzi, mają z tego korzystać. Tylko przykłady, których można znaleźć wiele. W karcie znajdziemy w dalszej części prawo do dobrej administracji. To brzmi tak, wydawałoby się, trywialnie. Natomiast z tego wynika także prawo do pełnej informacji każdej osoby, która chciałaby wejść w kontakt z organami Unii Europejskiej, musi otrzymać odpowiedź na każde pytanie w swoim narodowym języku, bo w takim też i pytanie zadaje. I może także zwrócić uwagę na rzeczy, które uważa za nieprawidłowe. Organy muszą to respektować. Gdybyśmy całą treść karty przeszli, doszlibyśmy do wniosku, że znajdziemy tam po prostu wyższą generację, kolejną generację praw człowieka. I fakt, że Polska była zawsze wśród państw takich pionierskich w walce o prawa człowieka, bo i na forum ONZ-u myśmy jako członek założyciel ONZ-u przyjmowali w 1948 roku powszechną deklarację praw człowieka. Później uczestniczyliśmy w pracach ONZ-owskich, kiedy w 1966 roku przyjmowaliśmy pakty praw człowieka. Nie wspominam już o konwencji o prawach dziecka z 1989 roku, który to dokument zainicjowała Polska i była bardzo aktywnym członkiem w przygotowaniu treści tej konwencji. Stąd mając takie wspaniałe doświadczenia w walce i w przygotowywaniu legislacji i międzynarodowej, ale także europejskiej, jak chodzi o prawa człowieka, tak bardzo boli nas fakt, że poprzedni rząd postanowił tę kartę praw człowieka trzymać poza Polską, odsunąć ją, nie czynić z niej dokumentu wiążącego i na dobrą sprawę nie usłyszeliśmy dlaczego. Nie padł ani jeden rzeczowy argument, który mówiłby, że ta karta komukolwiek z Polaków zagraża.
O ile można rozumieć na podstawie niektórych wypowiedzi, chodziło o interpretacje, ale do tych interpretacji przyczynili się niektórzy nawet politycy z Unii Europejskiej. Mam na myśli wystąpienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Potteringa na spotkaniu z wysiedlonymi w Niemczech. Wspominał o prawie do godności jako podstawie do powrotu czy poszukiwania dawnych dóbr. W każdym razie tak wydedukowano, prawda?
Wydedukowano bardzo mylnie i właśnie wiele zastrzeżeń wobec karty opiera się na dedukcji, na domniemaniach, na stwierdzeniu, że być może ten przepis karty mógłby w przyszłości przez kogoś być tak, a nie inaczej rozumiany. To bardzo niedobre podejście, dalekie od profesjonalizmu, bo trzeba czytać i interpretować kartę w duchu tych czasów i tego momentu, w jakim ona powstaje, i intencje są zupełnie jasne. W karcie jest jasne stwierdzenie, że wszystkie sprawy właśnie etyczne, moralne nie zmieniają się w poszczególnych państwach pod wpływem przepisów karty. Co więcej, że to ustawodawstwo narodowe reguluje te kwestie. To, o czym pani redaktor wspomniała, właśnie wypowiedź przewodniczącego Petteringa, można odnieść do po prostu historii, ale wyciąganie z tego wniosków, że to rzutuje na stosunki własnościowe, nie chcę używać ostrych słów, ale jest dalekie od profesjonalizmu i zgoła nieprawdziwe, powiem więcej, złośliwe, właśnie mające wskazać, że karta może być groźna dla Polaków. Fakt regulacji stosunków własnościowych w Europie wypływa z zupełnie innego dokumentu. To jest pierwszy protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który Polska przyjęła wiele lat temu i który właśnie mówi o potrzebie uregulowania stosunków własnościowych. My o tym wiemy od lat i zmagamy się z tym problemem bardzo nieudolnie w Polsce, usiłując znaleźć taką formułę, która pozwoli na rekompensatę dla dóbr mienia pozostawionego na obszarze Polski, podobnie jak chodzi o mienie pozostawione przez Polaków poza granicami w tej chwili po roku 1945. Stosunki własnościowe są zupełnie inną kwestią. Karta po prostu ich nie reguluje, bo nie może ich regulować. Karta zajmuje się sprawami bardzo generalnymi. Ja bym powiedziała, że to jest taka konstytucja praw człowieka na miarę XXI wieku.
Słyszeli Państwo rozmowę z polską eurodeputowaną Genowefą Grabowską, członkinią Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim.
Les copains d'abord. Piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj piosenka będzie zupełnie nie francuska, ale czasami warto poświęcić zasady dla wyższych celów. Niedawno byłam w kraju rodzinnym i dowiedziałam się o powstaniu Fundacji Piosenkarnia Anny Treter. Annę Treter wszyscy Państwo znacie, jest wokalistką grupy Pod Budą. Od kilku lat występuje również ze swoim własnym zespołem, wykonując przede wszystkim swoje własne piosenki z muzyką, której autorem najczęściej jest Jan Chnatowicz. Jej piosenkarnia ma służyć pomocą twórcom i wykonawcom piosenki literackiej, czyli takiej, w której istotna jest zarówno muzyka, jak i tekst. A najlepiej chyba będzie, jeśli Anna Treter sama opowie Państwu o swoim ambitnym przedsięwzięciu, które zanim stało się fundacją, było, zdaje się, czymś innym.
To było i jest coś takiego, co przybrało postać spotkań comiesięcznych z młodymi, zdolnymi artystami, zdolnymi śpiewającymi, piszącymi, komponującymi, grającymi. Początkowo w ciągu poprzedniego roku były to comiesięczne spotkania w takim odległym od centrum miasta klubie, ale okazało się, że nagle ten klub stał się jakimś takim centrum kulturalnym na ten jeden wieczór w miesiącu. Postanowiłam więc, że trzeba jakoś temu zjawisku dopomóc i postarałam się o lepsze miejsce. W tym roku pracujemy już w dworku, czy też gramy, czy koncertujemy, bo to na tym de facto polega. W dworku białoprądnickim w Krakowie, który jest już bardzo znanym miejscem, mamy tam świetne warunki. Młodzież ma możliwość prezentowania siebie w pełnych światłach, przy zawodowym nagłośnieniu. No i cóż, trzeba było uczynić następny krok, żeby móc tym młodym ludziom dać coś więcej niż tylko możliwość występowania, żeby w jakikolwiek sposób udało się pomóc im bardziej, czyli na przykład zaproponować im nagranie czegoś, zakup instrumentu, czy też jakiekolwiek inne formy nagrody za tę ciężką pracę. I tym następnym krokiem było stworzenie fundacji.
Czyli właściwie celem piosenkarni i fundacji piosenkarnia jest cały czas to samo?
To się przeplata po prostu jedna działalność z drugą, ale generalnie to jest jedna myśl, która mną kieruje, czyli wykorzystanie moich umiejętności zawodowych, tych muzycznych, jak i organizacyjnych, bo takowe moim skromnym zdaniem również posiadam. Posiadam pewną zdolność komunikowania się z ludźmi, co na pewno nie jest bez znaczenia przy pozyskiwaniu sponsorów. I w ten sposób chcę właśnie pomagać działając dwutorowo, czyli pozyskując fundusze, a jednocześnie po prostu praktycznie organizując koncerty.
Gdy kiedyś staniesz gdzieś na brzegu oceanu, mały jak kamyk zaciśnięty w twojej dłoni, Bóg cię zapyta, czy ukrywasz tam coś więcej. Wolimy takich, którzy mają puste ręce. Zapyta, skąd ten strach i czemuś taki głodny. Ty powiesz cicho tu, złapałem właśnie oddech. Zawsze chciałem takiej ciszy, jej to tyle. I poprosisz, by zatrzymał świat na chwilę.
Dla kogo jest ta pomoc przeznaczona? Co to są za twórcy? Twórcy czy wykonawcy właśnie?
Ci, którzy faktycznie przychodzą na te spotkania piosenkarniowe, są zazwyczaj ludźmi okolicznymi, czyli młodzież, która może dojechać, czyli powiedzmy promień 100-200 kilometrów. Ale koncerty, które chcę teraz robić przez fundację, będą obejmowały już całą Polskę i w związku z tym rozpisałam coś na kształt takiego konkursu, czy też takiej prośby o przesyłanie różnych nagrań. Właściwie całe wakacje i całą wczesną jesień spędziłam na odsłuchiwaniu tych materiałów. Także mam pojęcie o tym, co się dzieje w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie piosenki literackiej, o czym może jeszcze za chwilę głośniej powiem. Co się dzieje w całej Polsce? Bardzo bacznie przyglądałam się Festiwalowi Piosenki Studenckiej, który jest również jakąś tam kuźnią talentów z tej dziedziny, a także miejscem, w którym co roku spotykają się ludzie z mojego pokolenia, czy z młodszych pokoleń, ale preferujący właśnie ten rodzaj piosenki. I jeśli mogłabym powiedzieć o tym, co ja rozumiem przez piosenkę literacką, niekoniecznie na przykład jest to poezja śpiewana moim zdaniem. Piosenka literacka to piosenka z dobrym tekstem i jeśli chodzi o gatunek muzyczny, w jakim ona będzie wykonywana, to jest mi to obojętne. Może to być rap, czy może być hip-hop, jeżeli to młodym ludziom odpowiada i w takiej formie się wyrażają. Ale niech to ma jakieś przesłanie, niech ten tekst coś ze sobą niesie.
Nagrałaś sama ostatnio kolejną swoją płytę solową. Jak to się ma do twojej działalności w piosenkarni? Czy uważasz, że twoja działalność piosenkarska będzie mogła być prowadzona równocześnie z działalnością charytatywną? Bo jak rozumiem, to jest działalność, która ci nie przynosi żadnych pieniędzy.
Tak, fundacja jest instytucją non-profit całkowicie. To znaczy, że nie posiłkujemy się niczym innym, nie mamy skąd czerpać funduszy, jak tylko z rąk darczyńców, dobroczyńców, więc może i ta droga będzie dobra, żeby się do nich zwrócić o to, żeby popatrzyli na przykład na naszą stronę internetową www.piosenkarnia.pl i zobaczyli, w jaki sposób mogliby nam pomóc. Także rzeczywiście to jest działalność charytatywna. Ja myślę, że to nie stoi w żadnej sprzeczności z moją działalnością piosenkarską i wręcz przeciwnie, właśnie zabieram się, mam nadzieję, że jak już uporam się z tymi wszystkimi administracyjnymi rzeczami związanymi z założeniem, co by nie powiedzieć, nowej i to ogromnej instytucji, i to mnie akurat w tej chwili pochłania, jak się z tym uporam, na pewno zabiorę się za nagrywanie nowej płyty. Właśnie jestem po rozmowach z Polskim Radiem i prawdopodobnie ta moja czwarta solowa płyta będzie nagrana w 2008 roku dla Polskiego Radia.
A jakie najbliższe działania fundacji i piosenkarni?
Jeszcze nie powiedziałam tego, że oprócz młodych zawsze jest jakiś gość prezentowany, taki gość, który ma już pewne dokonania, może z tymi młodymi o czymś porozmawiać, może im coś pokazać. Zawsze odbywa się to w postaci takiego półrecitalu tego gościa. Pierwszym działaniem fundacji, w czasie którego zostanie też ogłoszony fakt jej powstania, będzie 15 grudnia w Teatrze Groteska o godzinie 19:00 koncert zimowy, w którym sama zaśpiewam kilka piosenek, ale też zaprosiłam kolegów twórców, Roberta Kasprzyckiego i Tadeusza Kroka, to są tacy dwaj bardziej znani krakowscy poeci. Z tego młodszego pokolenia Tomka Marsa, który wraz ze mną poprowadzi ten koncert. Uważam, że to jest taka postać dość, może okazać się znaczącą postacią w tym polskim estradowo-piosenkarskim ruchu, ponieważ jest zarówno zdolny muzycznie, jak i właśnie uzdolniony aktorsko. Zobaczymy, jak sobie poradzi i on, i ja z tym zadaniem prowadzenia koncertu. Oraz młoda dziewczyna Magda Wrani-Stachowska, która cały zeszły rok chodziła do piosenkarni, aktualnie dostała się na wydział wokalny w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Także to są naprawdę młodzi, zdolni ludzie. Jedni z nich mają zamiar starać się o to, żeby zostać pieśniarzami, piosenkarzami, żeby stać na estradzie i robić to zawodowo, a innym zupełnie na tym nie zależy i robią to dla swojego własnego hobby. I tacy też piszą naprawdę bardzo fajne rzeczy i tacy też bywają piosenkarni.
To już tyle, tyle lat, jak do życia się przymierzam. Nie wiem nic, nie umiem żyć, a zamierzam, a zamierzam. Kreślę znów południk Greenwich i od nowa włączam czas. I jak dziecko na huśtawce wołam: Panie, jeszcze raz, jeszcze raz.
Czy jesteś pełna optymizmu, jeżeli chodzi o przyszłość polskiej estrady?
Estrada polska się dość, wydaje mi się, zuniformizowała i to w sposób, który mnie obrzydza wręcz. Po prostu jest kolorowo, mrugają światełka, wszystko jest powierzchowne, nie ma w tym żadnej głębi, jest 5 osób na krzyż, które się pokazuje. Telewizja zrobiła się straszna pod tym względem. I między innymi to moje działanie, ten mój ruch, który mam nadzieję, że stanie się ruchem, jest czymś, co ma wyrazić mój bunt przeciwko temu faktowi, ponieważ naprawdę nie tylko na Michale Wiśniewskim i Dodzie opiera się polska rozrywka i polska kultura i te rzeczy już ludziom obrzydły, naprawdę. To nie są rzeczy warte lansowania. Ja wiem, że to łatwo po prostu sprzedać program, czy wzmóc oglądalność, kiedy się pokazuje Dodę w programie, ale to jest czasami żenujące już po prostu. Każdy z tych koncertów, który ja planuję w Krakowie, będzie miał przeniesienie do studia radiowej Trójki. To jest trzeci program Polskiego Radia. I tutaj wydaje mi się, że to jest wielka rola właśnie mediów. Te koncerty będą prezentowane na żywo. To jest możliwość usłyszenia przez całą Polskę tych wszystkich, którzy się będą prezentować przed mikrofonem Polskiego Radia.
No to cóż, pozostaje nam życzyć sukcesów i jak największej liczby młodych, zdolnych twórców, którzy przyjdą do piosenkarni i wspomogą ją swoimi talentami.
Bardzo dziękuję, tego wszystkiego nam bardzo potrzeba, a ja jestem naprawdę pełna wiary i optymizmu, że wszystko będzie dobrze. Początki są zawsze trudne i ja też te trudności aktualnie przeżywam, ale słychać chyba optymizm w moim głosie, aż tam u was, prawda?
Słychać optymizm. Ja jeszcze przypomnę tylko, że możecie się Państwo dowiedzieć wszystkiego na temat piosenkarni na stronie www.piosenkarnia.pl.
Trzyma nas koniec grymasów, koniec łez, mimo że
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Martę Balińską nasi słuchacze znają przede wszystkim jako autorkę biografii Ludwika Reichmana, lekarza, założyciela UNICEF-u oraz autobiograficznej opowieści o anoreksji Powrót do życia. Marta Balińska, która jest z urodzenia Amerykanką, z wyboru francuską, a z pochodzenia Polką, od lat zajmuje się także muzyką. Jest bardzo uzdolnioną flecistką. W ubiegłym roku dom płytowy Dux wydał płytę z jej nagraniami trzech polskich kompozytorów przedwojennych: Adama Świeżyńskiego, Aleksandra Tansmana i Bolesława Wojtowicza. Marcie Balińskiej na fortepianie towarzyszy francuski pianista Bernard Job. Płyta miała bardzo dobre recenzje w Ruchu Muzycznym oraz we francuskim piśmie Diapason. W listopadzie bieżącego roku rozpoczęła się jej francuska promocja. Koncert inauguracyjny odbył się w paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk. W tej przygodzie z fletem i polskimi kompozytorami XX wieku mówi Marta Balińska.
Zaczęłam grać na flecie, jak mieszkaliśmy w Wiedniu, jak miałam 11 lat. No i grałam przez całe dzieciństwo i młodość. Potem studiowałam u znanych flecistów. Ale ten program jest specyficzny, dlatego że odkryłam rękopis sonaty Adama Świeńskiego. Sonaty na flet i fortepian, która nigdy nie była wydana. Także nawet teraz graliśmy z rękopisu po prostu.
A gdzie pani odkryła ten rękopis?
To jest taka długa historia, ale w końcu znalazłam w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
A kiedy to zostało napisane?
W latach 50. I myślę, nie wiem, ale że prawdopodobnie wtedy ten styl, który jest trochę neoromantyczny, można powiedzieć, nie był à la mode, można powiedzieć, więc prawdopodobnie z tego powodu nie został opublikowany.
Został opublikowany i pewno nie był wykonywany.
Też nie. Przypuszczam,
czyli to było prawykonanie.
Tego nie wiem, tego nie jestem pewna, ale w każdym razie wiem, że nie jest. Był projekt w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym, ale nigdy nie doszło do tego.
Wykonywała pani również utwory trzech innych kompozytorów polskich?
Interesowałam się właśnie polskimi studentami Nadi Boulanger. Także na płycie nagraliśmy nie tylko Szeligowskiego, który studiował u Boulanger, ale też Wojtowicza. Obydwaj studiowali u Szeunowskiego i u Nadi Boulanger. I mieszkali w Paryżu, tak jak Tansman, trochę wcześniej. Świeżyński to jedyny, który został przez cały czas w Polsce.
Szuka pani mniej znanych kompozytorów polskich. To nie są ci najbardziej znani, prawda? Często wykonywani, to nie jest Chopin, to nie jest Szymanowski.
Dlatego, że ci najbardziej znani niedużo komponowali na flet. Chopin komponował tylko jedno dzieło na flet i fortepian, zresztą niezbyt ciekawy, można powiedzieć, przepraszam, ja uwielbiam Chopina, ale to dzieło nie jest jego najlepsze. No i Szymanowski chyba nie napisał sonaty na flet i fortepian, ale w pewnym momencie właściwie chciałam grać mniej znaną muzykę, bo wszyscy mi się wydaje grają tą samą muzyką.
Gra pani również do innych kompozytorów, nie tylko polskich?
Nie, oczywiście, że nie. Teraz przygotowujemy z tym samym pianistą Bernard Job następne nagranie Bartoka, Prokofiewa Hindemita i Martinu.
A jak wyglądają Pani prace bibliograficzne? Bo my znamy Panią wspaniałej biografii Pani pradziadka, założyciela UNICEF-u, Ludwika Reichmana. Czy kontynuuje Pani te poszukiwania?
Skończyłam tłumaczenia wspomnień innego członku rodziny, Ludwika Hirschfelda, który napisał znaną książkę w Polsce, Historię jednego życia, o jego doświadczeniach w pierwszej wojnie światowej, potem w drugiej, kiedy był w getcie. I to jest bardzo ciekawa książka, która była, jest zupełnie nieznana poza Polską, także przetłumaczyłam to na język angielski i to ma wyjść, mam nadzieję, może w przyszłym roku. A poza tym teraz piszę powieści.
Po francusku, po polsku, po angielsku?
Po francusku.
I dodajmy, że teraz Pani mieszka w Rzymie.
Tak, mieszkam w Rzymie.
I bywa Pani w Pradze?
I bywam w Pradze, bo mam męża Czecha.
Tak świetnie Pani mówi po czesku jak po polsku?
Niestety nie. Rozumiem coraz więcej, ale nie bardzo mówię.
Marta Balińska. Słuchamy fragmentu sonatiny na flet i fortepian Aleksandra Tansmana. Marta Balińska i Bernard Job nagrali ją na płycie wydawnictwa Dux, o którym opowiada Aleksandra Kitka-Coutelier, przedstawicielka firmy we Francji.
Wydawnictwo zostało założone przez panią Małgorzatę Polańską i pana Lecha Tołwińskiego 15 lat temu i od tego czasu rozwijamy naszą działalność. Istniejemy już od dobrych kilku lat na rynkach światowych. Co roku uczestniczymy w targach MIDEM. Zauważamy ogromne zainteresowanie muzyką polską, muzyką poważną. Dlatego też specjalizujemy się właśnie w polskiej muzyce, w polskich wykonawcach. Duży nacisk kładziemy także na piękne serie wydawnicze. Robimy taką piękną serię z Pendereckim, z Paderewskim, z Szymanowskim, z polską muzyką dawną. I bardzo zależy nam też na promocji młodych polskich wykonawców.
Nie jesteście uważani w Polsce za najlepsze wydawnictwo płytowe wydające muzykę poważną?
Jesteśmy uważani tak za najlepsze, największe i mogę powiedzieć najbardziej aktywne, bo właściwie wydajemy najwięcej płyt rocznie.
I zbieracie za to nagrody?
Zbieramy za to nagrody. Zbieramy za to nagrody w Polsce, czyli naszego polskiego Fryderyka, ale zbieramy także nagrody magazynów zagranicznych, takich jak Gramofon, jak Diapason, jak Klasika, to już tak mówię o Francji, jak też magazyny na przykład węgierskie, greckie. Naprawdę jesteśmy od kilku lat bardzo aktywni właśnie jeżeli chodzi o kontakty z prasą zagraniczną i bardzo nam na tym zależy, bo wiemy, że dla wykonawców jest to ogromnie ważne taki zainteresowanie ze strony prasy zagranicznej i uznanie właśnie w formie jakiejś nagrody.
Jak wygląda zainteresowanie we Francji muzyką polską? Jakie płyty cieszyły się największym powodzeniem?
Na pewno Penderecki, na pewno Szymanowski, w ogóle kompozytorzy polscy, uznani kompozytorzy polscy cieszą się ogólnie bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o publiczność, jeżeli chodzi o dziennikarzy. Inaczej wygląda to już, jeżeli chodzi o sprzedaż, ale to jest jakby problem, który dotyka nie tylko nas, dotyka wszystkie inne wydawnictwa. Monopol Fnaka jest jednak bardzo, bardzo trudny do
pokonania.
Dokładnie. Więc, ale jeżeli chodzi rzeczywiście o publiczność i o dziennikarzy, to wielcy kompozytorzy polscy, chociaż także właśnie muzyka dawna, myślę, że jest, że publiczność jest bardzo otwarta na muzykę, nawet na tych miejsc, na tych kompozytorów, których prezentowaliśmy dzisiaj na koncercie.
No właśnie, a jak doszło do spotkania z tymi kompozytorami i z tymi wykonawcami, z panią Martą Balińską i z panem Żobem?
Panią Martą Balińską muszę przyznać, że to dzięki dziennikarce z Polskiego Radia w Warszawie, pani Ani Świderskiej-Szweryn. Tak właśnie poznałam Martę Balińską, która opowiedziała mi o swoich projektach płytowych, więc bardzo nas to zainteresowało jako wydawnictwo i tak pomalutku zaczęliśmy myśleć, zaczęliśmy pracować nad tym projektem. Projekt początkowo miałaby to być cała seria kompozytorów polskich związanych z Paryżem. Na razie udało nam się wydać pierwszą płytę. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować. Także jeżeli chodzi o kompozytorów obecnie, polskich obecnie mieszkających w Paryżu.
I to jest pierwsza płyta Marty Balińskiej
u
was,
tak? To jest w ogóle pierwsza
tak?
płyta Marty Balińskiej i pierwsza płyta u nas i pierwsza płyta w ogóle.
A jakie nowości zapowiada pani na przyszły rok, który się zbliża?
Więc tak, kontynuujemy oczywiście serię z Pendereckim. Wydajemy teraz na DVD Hagita Szymanowskiego z Operą Wrocławską. Właściwie głównie muzyka polska, bo widzimy, że jakby takie są też oczekiwania, jeżeli chodzi o polskie wydawnictwo, że polskie wydawnictwo powinno wydawać muzykę polską, bo oczywiście Beethoven, Mozart są już nagrani bardzo, bardzo wiele razy, a jednak odkrywanie tych kompozytorów, nawet mniej znanych, jest bardzo ciekawe dla francuskiej publiczności.
Mówiła Aleksandra Kitka-Kutulje z firmy Lux. Słuchamy sonatiny na flet i fortepian Aleksandra Tanzmana.
To wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu, Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.